chcemy się w szkole i poza szkołą nauczyć obcych języków, no bo trzeba znać język dzisiaj migrujący w Europie, to angielski, młodzież już świetnie nim operuje, my starsi trochę gorzej, bardziej rosyjski, bośmy się dogadali, ale nie ma tego daru. Rzeczywiście. Oto jeden przykład, albo najpierw taka interpretacja teologiczna. Tak jak wtedy mówili o Chrystusie, byli rozumiani przez wszystkich, tak dzisiaj Kościół komunistyczny ciało Chrystusa, ta teologia pojawia się dzisiaj u świętego Pawła i to rozumienie i jeszcze więcej. Jest mowa także, że to Duch Święty sprawia jedność tego różnorodnego Kościoła i wszystkich jego członków. Ten Kościół mówi dzisiaj w świecie wszelkimi językami, bo dobra mówienia dotarła na cały świat i Kościół jako jedno ciało mówi dzisiaj wszystkimi językami. A jeśli jest potrzeba, mówi w konkretnym człowieku i do konkretnych ludzi, to i ten dar jest dzisiaj udzielany, jak chociażby dar tym wszystkim misjonarzom, którzy chociażby z naszej diecezji wyjechali do Boliwii, a jest już kilku, nawet dwóch moich kolegów, jeden już tam pracuje, drugi się przygotowuje w Centrum Formacji Misyjnej i mamy z nimi kontakt i słyszymy, że świetnie sobie radzą, oczywiście hiszpańskiego w jeden rok i tam się porozumiewają, ale tam ci ludzie nie wszyscy, chociaż jest to język urzędowy, rozumieją hiszpański. Jeden z kolegów mi powiadał, że zaczynał się świętą, coś im tam mówi, a oni w ogóle nic. To jakiś komunikat chodziło o pewną jakąś postawę, w drugiej szkole, a oni nic. Więc jest jeden tak zdolny, może właśnie napełniony Duchem Świętym, który nauczył się jeszcze więcej, bo nauczył się ich miejscowego języka Keczuła i mówi do nich w tym miejscowym języku. A nie jest już takim młodym człowiekiem, nie ma już takiego jasnego umysłu, jak nasza młodzież. Można. Wszystko to jest darem Ducha Świętego. To on dzisiaj żyje i działa w Kościele. To on nas porusza do tego, myśmy robić mieli dobro. To on też porusza nasze sumienie, kiedy czynimy zło. Ale ten Duch Święty, tak jak cała rzeczywistość duchowa, jest mało znany i może niekoniecznie jest gościem naszych serc, ponieważ nie prosimy o tego Ducha Świętego. Zauważmy, że apostołowie trwali w jedności, w modlitwie, chociaż byli zastraszeni, chociaż byli pełni lęku, to oczekiwali tego Ducha Świętego. I odprawili, można by powiedzieć, taką pierwszą w historii świata nowennę. Właśnie poprzez modlitwę przygotowują swoje serca na przyjście Ducha Świętego. A ten przyszedł i został dany im przez Jezusa Chrystusa. Natomiast czy my w ogóle prosimy o Ducha Świętego? Czy na przykład poprzedzamy spowiedź, o której też dzisiaj jest mowa w Ewangelii, mówili, że jest posyła Ducha, tchnie na nich. To jest ten znak darowania Duchem Świętym. Przekazuje też słowa dotyczące właśnie sakramentu pokuty, że komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a komu zatrzymacie, będą zatrzymane. Żeby rozeznać to, co rzeczywiście dzieje się w moim sercu. Żeby rozpoznać w sposób właściwy to, co jest rzeczywiście dobre i obiektywnie dobre, potrzebny jest nam dar Ducha Świętego. Właściwie każdy rachunek sumienia i każdą spowiedź powinna się poprzedzić modlitwą od Ducha Świętego, takim głębokim przygotowaniem, bo zresztą właśnie w sakramencie pokuty, jak i w wszystkich innych sakramentach, to Duch Święty działa, to Jego mocą to wszystko się dzieje, ta rzeczywistość właśnie duchowa. A zatem prosimy o Ducha Świętego. Ale zanim poprosimy, to chyba taką podstawową rzeczą jest zrozumieć, że jest nam On potrzebny. Że w tym świecie współczesnym, w którym mamy taką różnorodność, mnogość różnych pomysłów na życie, można się bardzo łatwo zgubić. Jaki jest współczesny człowiek? Można by zadać pytanie, kto go kształtuje, kto kształtuje jego myślenie, a w związku z tym, jakie pewne postawy życiowe. To na pewno kształtuje rodzinę. W jakim sensie, czy na pewnym stopniu, jeśli jest zdrowa rodzina i chrześcijańska rodzina, no to wiadomo, że będzie kształtowała w duchu chrześcijańskiej wartości. Jeśli rodzina chora, cierpiąca, dysfunkcyjna, czy nie daj Boże patologiczna, będzie kształtowała się już na tym poziomie. Później kształtują nas szkoły, w jakimś sensie uniwersytety. Kiedyś w historii może bardziej ludzie się jakoś tak wysyłać, żeby studenci się wyrywali w jakimś buncie przeciwko systemowi albo w buncie o prawdę, ale kształtowani są, w jakim duchu, w jakim buncie już Pan Bóg wie, chyba niekoniecznie chrześcijańskim, ale to także nas kształtuje. Bardzo łatwo i szybko kształtują nas media, zwłaszcza telewizja, bo poprzez łatwość przekazu wpływa na nasze myślenie. Wszystko, co czytasz, co słuchasz, to ciebie kształtuje. Nie możesz być chrześcijaninem albo nazywać się nim, ale jeśli będziesz kształtowany przez pogańskiego ducha, przez jakiś laicki światopogląd, nie będziesz miał myślenia chrześcijańskiego. Zatem co słuchasz, co czytasz? Każda literatura, lektura, każda praca, każda książka wzięta do ręki będzie cię kształtowała. Ale ponieważ łatwość jednak mają media, czy telewizja, czy internet, to nas dzisiaj najbardziej kształtuje. Niestety, tak zwana świecka tradycja, która się nie brzmiała za PRL-u, dzisiaj jednak też się dożywa i próbuje nas kształtować w duchu lwińskim, w duchu, w którym nie ma miejsca dla Pana Boga, w którym człowiek jest postawiony na pierwszym miejscu. I to on jest sam dla siebie Bogiem i to on ustawia, co jest dobre, a co złe. Ale to może się bardzo łatwo pomylić, bo my nie jesteśmy Bogami. To był pierwszy płot, jaki się pojawił w raju. Żebyśmy sięgnęli po ten owoc poznania dobre i złe i chcieliśmy poznać, co jest dobre i co złe, ale się okazało, że Boże Król jest nami, że my nie mamy nad tym władzy, że sobie z tym nie radzimy i że możemy się mylić, bo nie jesteśmy Bogami. I dlatego potrzebujemy Ducha Świętego. Czyli w tym świecie, w którym jest też tyle możliwości, nie tylko w sensie supermarketów, które oferują jakieś produkty, ale też jest mnóstwo różnych myśli, różnych pomysłów na życie, bo przenika jakaś kultura wschodnia, i blisko wschodnia, i daleko wschodnia, i jakaś buddyjska z różnymi ujęciami medytacji, istnienia Pana Boga i tak dalej, zupełnie sprzecznymi, albo na pewno odległymi od naszej wizji chrześcijańskiej. Muszę się w tym skupić. Wielu się już naprawdę mocno skupiło, bo w tym pluralizmie myśli nie wiadomo, co wybrać, na co się zdecydować. Czy pójść sobie głodny do supermarketu, to zobaczysz, że nic tu nie kupisz, to później połowę zmarnujesz. I tak samo jest też z ideą, z myślą. Jeżeli jesteś głodny, to twój duch jest głodny, to ci z każdej strony bombardują taką inną filozofią, myślą, że w końcu wybierzesz jedno, niekoniecznie zdrowe dla ciebie, albo nie będziesz wiedział, na co się zdecydować, albo wreszcie uciekniesz od tego świata, żeby się wyalienować, żeby się odciąć od tego wszystkiego, bo nie będziesz mógł się odnaleźć w tym wszystkim. Na pewno jest to wielki chaos i na pewno w tym chaosie można się zgubić i stracić też wewnętrzną harmonię. A przecież chodzi o to, by ją posiadać, by nasze życie przede wszystkim było nacechowane takim pokojem sumienia, pokojem serca. Chyba o to chodzi. Takim ideałem życia człowieka, w tym dzisiejszym świecie, ale zawsze tak zresztą było, jest mieć pokój sumienia. Bez odniesienia do Pana Boga tego nie zeznamy. Takim ideałem jest też jakiś rodzaj radości, o której dzisiaj mówi też Słowo Boże, o której, jak wspomniałem, często dzisiaj nam brakuje i o której byśmy tylko mogli w sumie pomarzyć. Takim ideałem, który nas też cechuje i może cechować, jest odporność na cierpienie, bo przecież tyle tych różnych trudności, tyle przeciwności, jeśli człowiek nie ma oparcia w czymś, w kimś raczej, to przez wielkiego, też się może bardzo łatwo zgubić i stracić nawet sens życia. No to kolejna cecha takiego ideału życia, sensowność życia, że ja wiem, po co żyję, że ja wiem, dokąd zmierzam i po co to wszystko i dlaczego tak, a nie inaczej. Oczywiście nie otrzymamy odpowiedzi na te pytania tu i teraz, ale właśnie podnosząc swoje życie do Pana Boga, będziemy mogli tą sensowność otrzymać, bo Bóg będzie wyjaśniał, po co to wszystko ostatecznie wyjaśni w dniu naszej śmierci albo w wieczności. Żeby ten stan osiągnąć, stan takiej harmonii, potrzeba nam właśnie Ducha Świętego. Trzeba nam prosić o tego Ducha Świętego, żeby On napełniał nasze serce. Tak jak posłany został apostołom, tak też może zostać posłany każdemu z nas. A co może sprawić w naszym serce? Żeśmy śpiewali w tej przepięknej sekwencji, która opiewa właśnie mądrość i wspaniałość Ducha Świętego, Jego działanie i Jego moc, którą może mieć każdemu z nas, jeśli tylko chcemy poprosić i otworzyć nasze serce na Jego działanie. Aby to osiągnąć, cóż należy zrobić? Pierwszą podstawową sprawą jest uznać Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. Bez tej decyzji, woli naszego życia nie jest możliwe otrzymanie daru Ducha Świętego. Jak powiedziałem, On jest i działa, ale my tylko odrobinę z tego czerpiemy. Wtedy, kiedy jesteśmy na Eucharystii, to właśnie Jego mocą ten chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa. Możemy się karmić rzeczywistą, tą właśnie realną, prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa dzięki Duchowi Świętemu. Ale jeżeli chcemy przyjąć, jeżeli chcemy, żeby nasze życie stało się jak ta wioska, która tak zazielenia cały świat, żeby nasze życie tak wybuchło nową jakością, potrzebne jest wierzenie w Jezusa, bo to wiara w Jezusa Chrystusa sprawia. Potrzebne jest też uczynienie Jezusa Panem i Zbawicielem, swoim już uznanie tego, że jest Panem i Zbawicielem, ale też intronizacji w swoim życiu właśnie Jego, żeby On był numerem jeden, żeby On był na centralnym i pierwszym miejscu, nie gdzieś inny, nie jakieś inne wartości, nie jacyś inni bogowie, ale właśnie Jezus Chrystus, to po pierwsze. Po drugie, właśnie prośba o dary Ducha Świętego, siedmiorakie dary, które będą owocować tymi owocami, które pisze Święty Paweł, łagodnością, miłością, umiarkowaniem, radością, cierpliwością i tak dalej. Tutaj włącza się jeszcze jedna rzeczywistość, o którą nazywa się tak fachowo dynamizmem Ducha Świętego, żeby to przybliżyć. Bo przy takim obrazie nawet nie było, gdybym miał rekwizyty, ale nie mam, więc spróbuję to opisać i namalować słowa. Otóż dynamizm działań Ducha Świętego jest podobny do marczy. Zresztą dzisiaj pojawia się w kilku miejscach takie właśnie słowo, że zostanie napełnieni. Jeśli chcemy, żeby nasze serce i nasze życie zostało napełnione mocą z Jezusa, mocą Ducha Świętego, to trzeba coś najpierw otworzyć, otworzyć naczynie naszego serca. I tutaj w zależności od tego, na ile się otworzymy, tyle dostaniemy. Jeżeli chcesz kieliszek łaski Ducha Świętego, od Jego darów, dostaniesz kieliszek. Jeżeli chcesz szklankę, dostaniesz całą szklankę. A jeżeli chcesz, nie wiem, cysternę, to też dostaniesz całą cysternę. Tak, bo tu nie ma żadnych ograniczeń. Nie ma żadnych ograniczeń, ale musisz o to poprosić. Chociaż jest jeszcze jedna rzeczywistość, która może nam zablokować nasze serce. Jeśli będzie to cysterna, ale będzie rozwinięta niewidzialną folią nieprzebaczenia, to też nie będziemy mieli radości z życia. Też będzie coś nie tak. Możesz ufać w Jezusa na Pana Zbawiciela, możesz żyć własnym święcającym, regularnie się spowiadać, możesz czytać słowa, możesz czytać Pismo Święte, możesz otworzyć swoje serce i prosić o Ducha Świętego, ale będzie coś nie tak, jeśli będziesz nosił w swoim sercu nieprzebaczenie. Jeśli serce są kamienie, to nie napełnisz tej tą wodą Ducha Świętego, tą rzeczodajną mocą swojego serca, jeśli najpierw nie powyrzucasz kamieni. A zatem dzisiaj jest zaproszenie do każdego z nas, żeby się przyjrzeć, co tam mamy za uszami, co tam mamy do kogo. To są głębokie rzeczy, to może być nawet sam Pan Bóg, do którego mamy pretensje. My sami do którego, że możemy też mieć do siebie pretensje. Nasi rodzice, do których możemy mieć pretensje. To są rzeczy podsłuchane do podświadomości, a może wciąż jeszcze żywe i aktywne w naszym umyśle. Związane naprawdę z silnymi emocjami, a może już stuszone emocjonalnie, ale istniejące. A właściwie, ponieważ nieustannie się spytamy z naszymi ludźmi i oni nas krzywdzą, a my krzywdzimy ich, to wciąż potrzebujemy takiej modlitwy przebaczenia. Która nie jest kwestią emocji, ale jest kwestią decyzji. Panie Boże, ja dzisiaj mówię to zesłanie Ducha Świętego tego roku. Oddaję Tobie wszystkie osoby i wszystkie trudne sprawy. Cały mój gniew i mój żal, całe moje nieprzebaczenie, bo chcę nowego życia, bo chcę napełnić swoje serce mocą, z wysoką mocą od Ducha Świętego. Tego wszystkim życzę, żeby ten Duch Święty się zagościł w naszym sercu i odnowił nasze oblicze. Nasze osobiste, żeby się uśmiechnęły wreszcie. Oblicze naszych rodzin, żeby były Bogiem silne i wreszcie oblicze naszej parafii jako wspólnoty, w której jesteśmy tutaj postawieni po to, by wszystko czynić na chwałę Bożą. Niech Duch Święty, który jest sprawcą wszystkiego, co dobre, rzeczywiście zagości w naszych sercach i niech będzie taką kołderką. Z tym to słowo. Ksiądz Dragoła zauważa, że w języku angielskim, a propos daru języków, słowo komforter znaczy to święty, ale znaczy też kołderka. Nawet z tego można wywołać teologię, że nie chodzi o to, żeby tkwić w swojej strefie komfortu, jak mówią psychologowie, czyli w swoim starym świecie, bo jest tam niewygodnie, nawet jeśli żyje w grzechu i żyje z jakimś nieprzebaczeniem i żyje po swojemu, według laickiej jakiejś mentalności i filozofii. Nie, chodzi o to, żeby to święty, jak kołderka nas usłaniał od wszelkiego słabu, od wszelkiego chłodu, czyli braku miłości, i żeby stwarzał nowy komfort, nową